Im się mniej wiedziało, tym lepiej. Teraz to każdy by chciał wszystko wiedzieć, tak? A wtedy było najlepiej nic nie wiedzieć. A do drukowania potrzebne są dwie osoby, bo jedna leci wałkiem, druga podnosi, podkłada papier. No, jednemu jest ciężko drukować. Więc wciągnął mnie, żeśmy razem drukowali, a potem ja przywoziłam te ulotki do... Ile tego było wtedy? Nie pamiętam. Przywoziłam te ulotki do Zielonej i tam gdzieś próbowałam je dalej pchać.
Świadkowie historii.
Odcinek trzeci. Haftowany emblemat.
Dorota Ogłozińska z domu Skibińska, rocznik 1954. Urodzona w Cieplicach koło Jeleniej Góry w latach 80. w Zielonej Górze drukowała i kolportowała pisma drugiego obiegu.
Świadkowie historii.
Dorota Ogłozińska, wówczas jeszcze Skibińska, pod koniec lat 70. znalazła zatrudnienie w zakładach techniki obliczeniowej w Zielonej Górze. Jak dziś wspomina, w ZETO trudno było doszukiwać się działalności antykomunistycznej. Przełomem okazały się strajki na Wybrzeżu.
Byłam z koleżanką z zespołu, ze Stasią Harkot, obecnie się nazywa Stanisława Goszczyńska. Byłyśmy na jakimś... Gdzieś służbowo w Łodzi byłyśmy i żeśmy gdzieś właśnie się dowiedziały, że coś, jakieś strajki, gdzieś jakieś postulaty, coś, i zobaczyliśmy, chodząc po Łodzi, jakiś zakład taki, pewnie jakiś zakład dziewiarski, bo to, tam babki stały pod samą bramą strajkujące i były wystawione, wyłożone postulaty i myśmy zaczęły spisywać te postulaty i przywiozłyśmy to do Zielonej Góry, do nas, do zakładu. Ale co potem, to nie wiem. Tylko wiem, że potem powstała Solidarność. Nie pamiętam po prostu, jak to się dalej potoczyło. Ale powstała u nas Solidarność, bo właściwie w każdym zakładzie powstawała. Skoro 10 milionów ludzi należało do Solidarności, to praktycznie większość ludzi musiała należeć. Pracujących. Pamiętam tylko tą scenę pod zakładem, że kobiety strajkowały, a myśmy spisywały postulaty.
Po podpisaniu porozumień sierpniowych Solidarność powstała także w ZETO. Pani Dorota zapisała się do związku razem z późniejszym mężem Andrzejem.
Pierwszym przewodniczącym był Jakubiak. No i myśmy się zapisali, jak tak to wszyscy się zapisywali. A on potem wyjechał w takich dziwnych okolicznościach, przeniósł się do Lubinia, gdzieś tak listopad, grudzień, i przewodniczącą została pani Stanisława Grabowska, o ile dobrze pamiętam. I pamiętam takie zebranie przed samym 13, parę dni wcześniej, już tak się coś na coś się zanosiło. I tak jeszcze były dywagacje na tym zebraniu, jak zareagujemy, czy będziemy strajkować tak, czy śmak, czy owak. Nie mogliśmy dojść do konsensusu, jak się mamy zachować. I to takie ostatnie wspomnienie sprzed 13 grudnia.
Świadkowie historii.
Po 13 grudnia pani Dorota postanowiła manifestować swoje poparcie dla Solidarności. Sugestia koleżanki spowodowała, że zrobiła to w formie tytułowego haftu.
Ja byłam taka bardzo zadziorna, więc jak wybuchł stan wojenny, to tak w Karpaczu, gdzieś w jakimś kiosku koło rodziców, był taki kiosk z pamiątkami, zobaczyłam pod ladą jeszcze pełno znaczków Solidarności, to jedne z tych, co tam leżą. No to wykupiłam je. No a sama chodziłam do pracy ze znaczkiem Solidarności. No i dyrektor się chyba trochę wystraszył. Dyrekcja nasza była przy Dąbrowskiego, ale zastępca dyrektora siedział tam przy dekoracyjnej, gdzie wszyscy programiści, projektanci i maszyna. I chyba się trochę wystraszył i wydał zarządzenie, że nie wolno nosić żadnych emblematów. Nie wezwał mnie na dywanik, nie powiedział, że mam nie nosić, tylko że nie wolno żadnych emblematów nosić. Ale miałam taką szefową, mieliśmy razem wtedy. Jak zobaczyła to zarządzenie, ona nic nie mówiła, że ja chodzę ze znaczkiem, to i wiesz, Dorotko, a może byś sobie wyhaftowała? No to zabrałam się do pracy, na takiej czarnej kanadyjce wyhaftowałam jeden znaczek Solidarności, taki prostokątny z napisem NZZ Solidarność, a na takim czarnym pełnianym sweterku wyhaftowałam okrągły znaczek z napisem Solidarność i z trzema krzyżami gdańskimi. No i sobie chodziłam do pracy. Nie nosiłam żadnych emblematów, tak jak zarządzenie kazało, nikt się mnie nie czepiał, właściwie nikt nic nie mówił.
Okres bezpośrednio po wprowadzeniu stanu wojennego nie wiązał się z większą aktywnością działaczy pracujących w ZETO.
13 grudnia był śnieg, mróz. Mieszkałam na stacji przy ulicy Kirkora na piętrze. Gospodarze mieszkali na parterze i obudził mnie taki dziwny, monotonny głos. Cały czas taki sam, monotonny głos. Potem się okazało, że to Jaruzelski w telewizji powtarzał informacje o ogłoszeniu stanu wojennego. I to cały czas leciało i to mnie obudziło. Jedna rzecz była dziwna, bo dzień wcześniej w sobotę chciałam zadzwonić do rodziców, którzy byli w Karpaczu i poszłam na pocztę przy Westerplatte, żeby zamówić rozmowę. Czekałam kilka godzin i nie dostałam połączenia. Widocznie już coś się działo z telefonami, ale nic mnie tam nie specjalnie wzruszyło. No i potem w niedzielę obudził mnie ten dziwny głos. Dowiedziałam się, że wybuchł stan wojenny. No ale w poniedziałek pojechałam normalnie do pracy. Jeden kolega, okazało się, że przyjechał z plecakiem, bo on na strajk przyjechał. Młodszy od nas, 2 lata kolega. Nikomu to nie przyszło do głowy, powiedzmy w tym baraku mogło około 60 osób pracować. Nikomu to nie przyszło do głowy, tylko jemu jednemu. Od razu przyjechał z plecakiem na strajk. Nie było żadnego strajku. Wszyscy normalnie pracowali.
Świadkowie historii.
Mężczyzna z plecakiem okazał się w kolejnych tygodniach organizatorem kolportażu podziemnych wydawnictw.
Znaczy ten kolega, co przyjechał z tym plecakiem, to był Janusz, czyli pan Jan Wodecki z Nowej Soli, zwany drukarzem. I myśmy się przyjaźnili. Andrzej, ja, Janusz i taka pani Alinka Janczewska. Janusz był w innym zespole, a myśmy we trójkę w jednym zespole pracowali. I przyjaźniliśmy się, graliśmy razem sobie w brydża. Andrzej miał swój samochód, ja nie miałam samochodu. Janusz też miał swój samochód. Kiedyś pewnie na jakiegoś brydża akurat, to tak graliśmy różnie, u Alinki albo u nas, bo Janusz był z Nowej Soli, no Andrzej mieszkał z rodzicami, to nie bardzo, jakoś tak za małe mieszkanie, więc albo się u mnie grało brydża, albo u Alinki. I kiedyś jak do Alinki podjeżdżaliśmy na brydża, to chyba mi Janusz musiał zaproponować, czy bym z nim nie porobiła takich małych ulotek. I te pierwsze ulotki Janusz przyniósł taką gumkę kreślarską, taką większą, i nożykiem chirurgicznym wyciął na niej hasła. Przyniósł rolki od takiej maszyny, to się chyba Akosta nazywała, taka była maszyna do sklepach. Taka kasa, takie rolki były do kasy. Przyniósł takie rolki i u mnie na stacji żeśmy stemplowali, czyli i to powstawały z tego takie maciubkie ulotki. I tylko jedno hasło pamiętam. Związek, jaki chcemy, to NSZZ Solidarność. Tam było parę tych haseł. No i moim zadaniem było, że to jakoś żeśmy tak ustalili, że to ja zorganizuję grupę ludzi, która rozrzuci te ulotki. No a skąd miałam wziąć tą grupę ludzi? Nie wiadomo, że Zeto. No to poprosiłam Andrzeja, poprosiłam Mietka Sudnika, Franka Rymaszewskiego i jeszcze parę osób. Nie pamiętam już teraz kogo. Janusz nie. On był z Nowej Soli, o nim nikt nic nie wiedział. On się w ogóle tajniaczył do samuśkiego końca i bardzo skutecznie. I podzieliliśmy Zieloną Górę na jakieś tam strefy i jakieś tam wieczorem. Bo to było w październiku. W październiku zdelegalizowano Solidarność. I to było potem. Jako taki bunt, że my rozrzucimy takie ulotki. I po blokach żeśmy roznosili te ulotki. No to jak tak poszło dobrze, no to Janusz w pewnym momencie zaczął przywozić mi jakieś czasopisma, jakieś książki. I ja to próbowałam rozprowadzać po Zeto. Potem mnie jakoś namówił, żebym razem z nim drukowała. I chyba ze 2 razy u niego w domu, na ramce, którą chyba on sam zrobił, na ramce sitodrukowej, drukowaliśmy, ale to wtedy to drukowaliśmy prawdopodobnie Solidarność Walczącą. On miał kontakty z Wrocławiem. On ma 3 rodzeństwa i 2 mieszkało już we Wrocławiu, miało swoje rodziny. I nie wiem, czy to przez nich, czy nie, nikt. Im się mniej wiedziało, tym lepiej. Teraz to każdy by chciał wszystko wiedzieć, tak? A wtedy było najlepiej nic nie wiedzieć. Więc on skądś miał te matryce, mnie nie obchodziło skąd. A do drukowania potrzebne są 2 osoby, bo jedna leci wałkiem, druga podnosi, podkłada papier. No jednemu jest ciężko drukować. Więc wciągnął mnie, żeśmy razem drukowali. A potem ja przywoziłam te ulotki do... Ile tego było wtedy? Nie pamiętam. Przywoziłam te ulotki do Zielonej i tam gdzieś próbowałam je jakimiś kanałami dalej pchać.
Po jakimś czasie w podziemną działalność wydawniczą włączył się Andrzej Ogłoziński.
Andrzej mnie zaczął wozić. Gdzieś tam mnie podwoził, ja gdzieś tam szłam, on się nie pytał o nic, co tak, o, no było widać, że to coś lewego jest. Nie wiem, czy w pewnym momencie chciał wziąć odpowiedzialność za mnie, czy co, zrobiło się inaczej, że to podjeżdżaliśmy razem, a on zaczął chodzić z tymi ulotkami, więc ten challenger, ale o Januszu też nic nie wiedział, kompletnie. O Januszu w ogóle nigdzie się nie mówiło. I w jakimś momencie, kiedyś chyba ja, nie pamiętam, czy Janusz przyjechał tu i razem drukowaliśmy, w każdym razie w pewnym momencie Janusz na mnie przerzucił to drukowanie, a ja wciągnęłam do pomocy Andrzeja. I zaczęliśmy razem u mnie na stacji drukować. Do dziś nie wiem, dlaczego na parterze mieszkała rodzina z dwójką małych dzieci, małżeństwo, a na piętrze mieszkały, były trzy pokoje, mieszkały dwie babki na stacjach plus ja. Czemu nikt nigdy nie usłyszał, nie zwrócił uwagi na taki monotonny ruch ileś godzin? Nie wiem. Nikt nic nie słyszał przez ileś miesięcy. No i żeśmy razem drukowali, z tego co tak wydaje nam się teraz, to około ryzy papieru zużywaliśmy na każdy numer. A i w pewnym momencie przez to roznoszenie ulotek, to jakoś Stenia Grabowska nabrała odwagi i dała mi do wydrukowania matrycę Zielonogórskiego Serwisu Informacyjnego, bo to co od Janusza dostawałam, to były egzemplarze Solidarności Lwówskiej, czyli taka regionalna Solidarność Walcząca, ale to on sam drukował. I matrycę Solidarności Walczącej przewiezione z Wrocławia, które ja miałam wydrukować. A od Stein zaczęliśmy dostawać matrycę Zielonogórskiego Serwisu Informacyjnego. No jak tak dobrze szło, no to potem się rozkręciło. Potem czasami dostawałam czyste matryce i tekst, który miałam wydrukować. No i czasami mi Stenia mówiła, idź tam, tam jest maszyna, napiszesz. A było tak czasami, że nie było gdzie napisać. I raz mi się zdarzyło, no ja należałam wtedy, mieszkałam na Kirkora, należałam do parafii na Winnicy. Trochę znałam księdza Nowaczyka, potem czasem do Kiku chodziłam, czasem, no jakoś tak byłam parafianką, to mnie trochę znał. I tam obok mieszkały siostry, które grały na organach i jakoś tak pomagały w tej parafii. I ja któregoś dnia z ulicy przyszłam z matrycą i zapytałam się, czy mogę wydrukować coś na maszynie. I te siostry mi zaufały, nie wiem czemu, nie wiem jakim cudem. Posadziły mnie gdzieś tam w korytarzyku, tam gdzie nikt nie chodził. One się odwróciły, poszły, nie widziały. Czy mogłam na nie podkablować? Mogłam być... Nie, po prostu mi dały napisy. To jest coś niesamowitego. Chyba ze dwa razy pisałam u rodziców. No, oficjalna wersja głosi, że wtedy, kiedy wyszli na spacer, tak naprawdę to nie widzieli, co ja piszę. I nikt nic na ten temat nie mówił. Pisałam to, pisałam.
Świadkowie historii.
Ostatecznie w działalność wydawniczą w Zielonej Górze zaangażowana była cała grupa osób. Wpadka była efektem podsłuchu założonego przez SB.
W niedzielę rano, w dniu moich urodzin, 27 listopada 83, wstaję, 6 rano, patrzę przez okno, a tam stoją smętni panowie. Znaczy, stoi jakiś świat. No i nie wiem, czemu od razu sobie pomyślałam, że to są smętni panowie. Teraz mi się wydaje, że jak dziecko ma 20 lat, to musi być rozsądne. Miałam 30 i mi brakowało rozumu, sobie pomyślałam, a co tam, pokażę, że ja mam to w nosie. Nie miałam dużego wyboru, no bo prawdopodobnie staliby pod drzwiami, więc nie mogłam wyjść z domu. Nie mogłam wynieść tego, co miałam, no, ale mogłam na przykład spróbować, nie wiem, czy miałam zapałki, chociaż zniszczyć, spuścić, chociaż matrycę. To przynajmniej by Grabowscy nie wpadli wtedy. Tak, ale ja wymyśliłam, że ja sobie wrzucę ją, bo szkoda matrycy, może się przyda, to ja ją wrzucę do worka, do takiego pudełka po proszku i pudełko z proszkiem po proszku wyrzucę do śmietnika w łazience, no bo więcej nie mogłam. No i odsłoniłam okno, zapaliłam światło, a co mi tak. No i jak odsłoniłam okno, to oni od razu zadzwonili i weszli. No i bardzo szybko znaleźli wałeczek, rameczkę, farbę, papier. No i tą matrycę, o której wiedzieli, że mam. Bo się okazało, że wiedzieli, bo u Grabowskich był podsłuch założony, więc jeżeli ja poprzedniego dnia byłam po matryce, no to oni wiedzieli, że ja będę dziś drukować, tak? Nie wiedzieli tylko, skąd przynoszę resztę materiałów, bo to było tak śmiesznie, że podobno ktoś od tygodnia stał na takim nasypie kolejowym i obserwował wejście do domu. Ale tam to jest takie miejsce, gdzie po sąsiedzku mieszka rodzina i oni mają furteczki między ogrodami. I ja zamiast wyjść z domu tak, o tak, tak, iść do koleżanki po materiał, to słyszałam przez te ich posesje, bo tak było prościej. Ja nie widziałam w ogóle tego faceta, co tam stoi. Wszyscy widzieli, tylko nie ja. ale dlatego nie wiedzieli, skąd przyniosę materiały, natomiast no, widzieli, że mam matrycę i że będę drukować. No i wszystko znaleźli. Miałam cały zbiór bibuły w tapczanie. Tapczan był taki śmieszny, że miałam skrzynię na pościel, czyli taką grubą nogę i to było widać, że jest skrzynia na pościel. I tam wszystko trzymałam, ale tam nie zajrzeli. Mieli to, co chcieli, reszta ich nie obchodziła.
Od pierwszych chwil po zatrzymaniu, a w sumie za kratami spędziła ponad pół roku, Dorota Ogłozińska postanowiła milczeć. Tak było na przesłuchaniach, a także później w zakładzie karnym.
Zdzieli mi na przesłuchanie, a jakoś wcześniej przeczytałam czasami te bibuły, które roznosiłam, to też czytałam czasem coś i była jakaś taka króciutka notatka, dlaczego spokojnie siedzę. No tak sobie przeczytałam, no czyta się różne rzeczy. No spokojnie siedzę, bo nie sypię, bo wiem, że mam czyste sumienie i tak dalej. Jakoś tak. No i dobra, i jak mnie zamknęli, tam się przebijają dwa nazwiska. Jest jeden przez ubek, to jest, nie wiem kto mnie zamykał, ale na pewno mi przesłuchiwało dwóch ubeków. Jeden był dobry ubek, drugi był zły ubek. Wydaje mi się, że zły ubek to był pan Piwko, dobry ubek to był pan Danielak. Ale czy nie, bo tak mi się tak zapamiętało, że było odwrotnie. Na pewno było ich dwóch. No i to mnie pyta tam imię, nazwisko, adres mieszkania, nazwisko pańskie matki i imiona rodziców. A ja mówię, nie, tego już nie muszę. No jak pani musi, bo pani może odmówić zeznań, ale musi pani... A ja mówię, nie, teraz? Teraz już nic nie muszę. I się strasznie wkurzali. Właściwie to tak długo trwało, że oni brali na przesłuchania, a ja nic nie mówiłam. Siedziałam w kieszeni, trzymałam rękę, odmawiałam różaniec, żeby mi ręce nie drżały, żeby nie trzymać ich na wierzchu i w celi sobie czytałam Biblię, dzięki panom przeczytałam Biblię przez te 3 miesiące, jak siedziałam na dołkach. Gimnastykowałam się, odmawiałam sobie różaniec, bo się bardzo bałam, że jak siądę psychicznie, to mnie, to no nie wiadomo jak się człowiek zachowa, tak? Więc trzeba jakoś tam trzymać. Co mnie trzymało? Tak naprawdę trzymały mnie dwie rzeczy. Jedna rzecz to moi rodzice. Jak im spojrzę w twarz, jak zacznę sypać. To po co się babo bawiłaś, tak? Jak nie umiesz trzymać języka za zębami, to się nie baw takie rzeczy. Oni sobie byli po konspiracji, wiedzieli jak to wygląda, tak? No nie wolno sypać. A drugie to mnie trzymało to, że oni przypisywali nam, działalność od gdzieś jesieni 83. A ja bym musiała powiedzieć, nie, nie, bo jak to się zaczęło? No ja musiała powiedzieć, nie, panowie, nie, nie, to się zaczęło jesienią 82. I ten. I to mnie trzymało. I ten, tego Janusza, żebym nigdy to... Nie wiem, to jest przedziwne, bo okazało się, że u nas w pokoju, w pracy był podsłuch. A myśmy sobie swobodnie rozmawiali. Jak byłam z Andrzejem, na przykład nie była Alinki, myśmy to rozmawialiśmy, możliwe, że o fermie rozmawialiśmy, o drukowaniu. Ale Andrzej nic o Januszu nie wiedział, więc jak Andrzeja nie było w pokoju, na przykład przed Janusz, to z Januszem też rozmawialiśmy, bo nam się wydawało, że to jest azyl, tak? Nikt nic nie wie. I jakoś, i to była jedyna osoba, która dojeżdżała do Zeto z Nowej Soli. I oni ciągle się pytali o te kontakty z Nową Solą. I mnie pytali, i żonę Grabowskiego pytali, Stanie Grabowską, i jeszcze tam taką panią z pracy przesłuchiwali. No wystarczyło przejrzeć po pracownikach, kto jest z Nowej Soli. I jeszcze ma imię podobne, tak? Jakoś nie mogli w ogóle na to wpaść, nie mogli, nie chcieli, licho wie, tak naprawdę. Więc to mnie tak bardzo trzymało, że no z tych dwóch powodów się muszę trzymać, nie mogę sypnąć, tak? Bo bym posypała coś, o czym oni w ogóle nie wiedzą, a potem bym sobie dołożyła wyroku, tak? Bo co innego jest działać 2 miesiące, co innego jest działać ponad rok. To jest różnica.
Chwila próby przyszła w efekcie widzenia z rodzicami.
Przyjechali, przywitali się, siedzą rodzice, ja z tyłu gdzieś tam siedzi ubek. I jak to ojciec, jak jest jakaś taka trudna u nas, jakoś tak dużo się rozmawiało, ale niekoniecznie się tak te istotne tematy tak rozłubywało, rozdrapywało. Więc jak coś się działo, to raczej się opowiadało o pogodzie, o takich rzeczach. No więc mi ojciec opowiadał, że gdzieś tam byli, że nowy samochód mają, coś tam jeszcze, jakoś sarna im gdzieś wybiegła na drogę. Takie różne wzorne historyjki opowiadał. Opowiadał, mama coś tam też opowiadała. No wróciłam do celi cała szczęśliwa. Wreszcie zobaczyłam kogoś innego niż ubek, no, i kogoś, kto mówi, że po jego zachowaniu widać, że aprobuje mój sposób zachowania, tak? Nie będzie mi mówił, że ktoś przeze mnie cierpi, siedzi i tak dalej. No i wróciłam cała szczęśliwa do celi, a po jakimś czasie proszą mnie jeszcze raz na widzenie z rodzicami. Nigdy nie pytałam rodziców, no może to był błąd, co im nagadali, ale w każdym razie musieli ich mocno postraszyć, bo ojciec zaczął mówić, mama nie mówiła nic, ojciec zaczął mówić, wiesz dziecko, robiłaś dobrze, chwalebne. Ale teraz trzeba zdać sprawozdanie. Nie używał, że tam sypnę. Nie, nie. Trzeba po prostu się z tego rozliczyć. Zdać z tego sprawozdanie. On miał taki sposób, że potrafił umiejętnie uargumentować wszystko. I to, że to jest takie, i to, że jest takie. No, umiał tak robić. No i zaczął mi przekonywać, że no, powinnam po prostu z tego wszystkiego się rozliczyć. I tak gadał. W końcu mnie zaprowadzili na dołek i się załamałam. I jak mnie wtedy wzięli, to bym wszystko powiedziała. Ostatni rodzice, no znaczy jeszcze niby był ten Janusz i ta działalność dłuższa, ale to miało znaczenie. Chyba jakoś rodzice byli strasznie ważni dla mnie. I byłam pewna, że mnie wspierają. I teraz mówią, nie, masz robić inaczej. I się chyba jakoś strasznie załamałam, bo taki ostatni filar padł. No ale panowie chcieli, żebym dojrzała. I przegapili. Zaraz nie wziąć, od razu jak rodzice pojechali wziąć na górę i powałkować, to przegapili. Ja się przespałam, jakiś tam różaniec mówiłam, coś tam. Następnego dnia poszłam. Nie ma o czym gadać.
Po wyjściu na wolność były kolejne represje związane z problemami z zatrudnieniem.
Co przychodziłam do zakładu pracy, wszędzie było tak, że dobrze, to my się zastanowimy do jutra. Przychodziłam jutro, mówił, nie, dziękujemy bardzo. Jeszcze żadnych papierów nie widzieli, tylko widocznie, nie wiem, mieli każdego pracownika, musieli jakoś konsultować czy coś. Nie, w każdym razie następnego dnia już mieli informację i się okazywało, że nie potrzebują. No ale był taki zakład w Lumelu, była taka jednostka, ośrodek badawczo-rozwojowy Lumel. I to nie była część Lumelu. Oni byli wewnątrz, ale to był osobny zakład. Szefem tego zakładu był Stanisław Dziadura. Jego żona Krystyna Dziadura to była nasza szefowa w ZETO. Ta, co mi mówiła, żebym sobie może coś wyhaftowała. No i poszłam do niego. On dobrze wiedział, kto ja jestem i co ja jestem. Nie ma problemu, przyjmę cię. Przyjęli mnie, bo widocznie Ubecja nie obdzwoniła tam, bo myślała, że obdzwoniła do Lumelu i myślała, że to wszystko, tak? A tam się nie dozwonili. Ale musiałam następnego dnia przynieść świadectwo pracy. A na świadectwie pracy miałam napisane, że zwolniłam z artykułu tam 30 któregoś. No, to jest artykuł tymczasowe aresztowanie, bo po 3 miesiącach tymczasowego aresztowania zakład ma obowiązek zwolnić pracownika. No i powiedziano mi wyraźnie, wie pani, jakby pani coś ukradła... I dostałam po 2 dniach, autentycznie mam papiery na to. Przyjęli mnie, a po 2 dniach dostałam wypowiedzenie. Nagle okazało się, że jestem niepotrzebna. Tam się odwoływałam do sądu pracy, ale to tam nie było szans.
Na koniec tej opowieści bardzo symboliczny obrazek ze ślubu państwa Ogłozińskich. Była połowa lat 80. Na ceremonię przyjechały m.in. koleżanki poznane w zakładzie karnym. Planowały m.in. zarejestrować uroczystość na taśmie magnetofonowej.
Kwiaty były w taką piękną fałkę ułożone, taką biało-czerwoną. To dziewczyny przygotowały. Taka cisza w kościele i leci. Amury runą, runą, runą. Aż tam się łzy pokazały w oczach. Okazało się, że bratanek zmieniał kasetę i pomylił się zamiast nagrywania, włączył akurat w tym momencie, kiedy było cichutko w kościele i akurat to, a nie co innego. No więc trudno lepszy ślub.
Był to 3. odcinek cyklu Świadkowie Historii. Bohaterką była Dorota Ogłozińska.
Świadkowie Historii. Wspólny projekt Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, Radia Zachód oraz Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zachowajmy wiedzę o wydarzeniach kształtujących najnowsze dzieje obecnego województwa lubuskiego oraz o ich często zapomnianych bohaterach, świadkach epoki. Zadbajmy też o archiwa rodzinne. Jeżeli zachowaliście do dziś pamiątki i świadectwa życia osób tworzących historię województwa lubuskiego i Polski, was i waszych przodków, chętnie podpowiemy, jak prowadzić takie archiwum domowe. Pomożemy też w jego zabezpieczeniu i stworzeniu kopii cyfrowych. Szczegóły na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Zielonej Górze. archiwum.zgora.pl w zakładce Archiwa Rodzinne Niepodległej. Świadkowie Historii.